Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od jednego z najważniejszych dni w historii polskiego programu kosmicznego. W piątek na orbitę trafił pierwszy polski wojskowy satelita radarowy obserwacji Ziemi oraz pełna konstelacja satelitów Piast. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Polska dysponuje własnymi operacyjnymi systemami obrazowania satelitarnego, które będą wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Na orbitę wyniesiono satelitę radarowego opracowanego w ramach programu MikroSAR. Jest to niewielki satelita wyposażony w radar z syntetyczną aperturą, który pozwala wykonywać zobrazowania niezależnie od pory dnia oraz warunków pogodowych. Tego typu systemy są obecnie jednym z najcenniejszych narzędzi rozpoznania, szczególnie w sytuacjach, gdy obrazowanie optyczne jest niemożliwe. Równocześnie na orbitę trafiły satelity konstelacji Piast, czyli Polish Imaging Satellites. To nanosatelity obserwacyjne wytworzone przez polskie instytuty i firmy w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Polską Agencję Kosmiczną. Ich głównym zadaniem jest obrazowanie optyczne oraz testowanie technologii, które docelowo mają umożliwić budowę większych, w pełni operacyjnych systemów teledetekcyjnych dla wojska. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Mamy obecnie najnowocześniejsze narzędzie do pozyskiwania danych satelitarnych, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i naszych sił zbrojnych, napisał na Twitterze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to przełomowy krok dla wojska i bezpieczeństwa naszego kraju. Prokuratura sporządziła pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie uczelni Collegium Humanum. Oskarżonych zostało 29 osób, wśród nich prezydent Wrocławia, a także europosłowie, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Akt oskarżenia stanowi częściowe zakończenie śledztwa i obejmuje łącznie 67 przestępstw, w tym przede wszystkim te o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy, informuje prokuratura krajowa. Jednym z oskarżonych jest Jacek Sutryk, urzędujący prezydent Wrocławia. Miał on dopuścić się 3 oszustw i 1 przestępstwa korupcyjnego. Prokuratura zarzuca mu, że odebrał dyplom uczelni bez faktycznego odbycia studiów. Według śledczych fałszywy dyplom MBA umożliwił mu zasiadanie w spółkach samorządowych i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia sięgającego blisko 500 000 zł. Jestem przekonany, że postępowanie sądowe wykaże wszystkie okoliczności sprawy. Nie obawiam się wyroku, skomentował Sutryk. W sprawie oskarżeni są także 2 byli eurodeputowani oraz były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępca. Dotychczas 78 podejrzanym przedstawiono 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych. Wartość zabezpieczonego mienia stanowi kwotę 176 milionów złotych. Kardynał Grzegorz Ryś został nowym metropolitą krakowskim. To decyzja papieża Leona XIV. Kojarzony z bardziej liberalnym skrzydłem w kościele, kardynał Ryś zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w zeszłym roku przeszedł na emeryturę. Grzegorz Ryś ma 61 lat, urodził się w Krakowie i tam też ukończył wyższe seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku. W 2011 roku został biskupem, a od 2017 roku rządził diecezją łódzką. W 2023 roku papież Franciszek mianował go kardynałem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda pogratulował kardynałowi Rysiowi nominacji i zaznaczył, że jest to wejście na stolicę biskupią uświęconą przez wielkich poprzedników, w tym m.in. kardynała Karola Wojtyłę. Niech wstawiennictwo św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz św. Jana Pawła II wyprasza księdzu kardynałowi wszelkie potrzebne łaski, powiedział arcybiskup Wojda. Po 5 latach prac zakończyła się przebudowa Dworca Zachodniego w Warszawie. Przede wszystkim powstała cała podziemna część dworca, 2 obszerne hale dla podróżnych oraz łączący je tunel o szerokości 63 metrów i długości ponad 500 metrów. Jest to najdłuższy tunel tego typu w Polsce. Pełni nie tylko funkcję komunikacyjną, ale także handlową i usługową. Pasażerowie mogą dojść z budynków dworcowych na perony, a także przejdą przez tunel m.in. na podziemną pętlę tramwajową, skąd w niedalekiej przyszłości będzie można dojechać m.in. do Wilanowa. Warszawa Zachodnia po modernizacji to nie tylko stacja kolejowa, ale wielofunkcyjny, nowoczesny węzeł komunikacyjny o strategicznym znaczeniu dla stolicy i całego kraju. Podróżni otrzymali obiekt bezpieczny, funkcjonalny i komfortowy, który sprosta standardom XXI wieku, podkreśla Maciej Olek, członek zarządu firmy Budimex, odpowiedzialny za realizację przebudowy. Warszawa Zachodnia to stacja o największym natężeniu ruchu pociągów pasażerskich w kraju i największy w Polsce węzeł kolejowy. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około 1000 pociągów pasażerskich, aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych, krajowych i międzynarodowych. Obecnie w dni robocze ze stacji korzysta około 100 tysięcy osób dziennie, ale jak szacują polskie linie kolejowe, w 2030 roku liczba ta ma się podwoić. Dlatego też konieczne było dostosowanie infrastruktury tego obiektu do większej przepustowości i większego komfortu pasażerów. Oliwia Dec-Wolszczak z pracowni DWA Architekci mówi wprost, że jest dumna z efektów pracy. Jest to tak naprawdę nasz największy projekt. Poświęciliśmy na niego bardzo dużo czasu. Były łzy, była krew, był pot. Ale nie ma w Polsce drugiej takiej inwestycji. Wyjątkowe jest tu połączenie kilku rodzajów transportu publicznego. Mamy kolej, tramwaj, transport autobusowy, taksówkowy, rowerowy i pieszy. Mam nadzieję, że pasażerowie z całego świata będą z przyjemnością korzystać z tego dworca. Na koniec sport. Polska będzie starać się o organizację Mistrzostw Europy Kobiet w piłce nożnej w 2029 roku, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Polska dotychczas była gospodarzem męskich Mistrzostw Euro 2012, a także Mistrzostw Świata do lat 21 w 2017 roku, Mistrzostw Świata do lat 20 w 2019 oraz tegorocznych Mistrzostw Europy Kobiet do lat 19. W przyszłym roku będziemy organizować Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a w 2027 w Warszawie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń. Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija, dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 w Polsce będzie dla nas wielkim sukcesem. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować ten piękny turniej, powiedziała Ewa Pajor, kapitanka reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.